Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Ponad 1500 lat temu pisał papież Leon I Wielki. Ocknij się, człowiecze, i poznaj godność swojej natury. Pomnij, żeś stworzony na obraz Boży, widzialnymi stworzeniami posługuj się tak, jak należy, jak posługujesz się ziemią i morzem, niebem, powietrzem i rzekami. Za wszystko, co w nich piękne i podziwu godne, chwal i wysławiaj Stwórcę. Posługujcie się jednak wszystkimi stworzeniami i całym pięknem tego świata tak, jak tego rozum i umiarkowanie wymaga. Zaś w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 roku pisze Ojciec Święty Benedykt XVI, nawiązując do myśli Jana Pawła II. Nie tylko ziemia została dana człowiekowi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, dla którego została mu ona dana, ale również człowiek jest dla siebie samego darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony. W odpowiedzi na ten dar, powierzony mu przez Stwórcę, człowiek wraz z sobie podobnymi może kształtować świat pokoju. Obok ekologii natury istnieje zatem ekologia, którą moglibyśmy nazwać ludzką, a która z kolei domaga się ekologii społecznej. Oznacza to, że ludzkość, jeśli zależy jej na pokoju, powinna zwracać coraz większą uwagę na związki, jakie istnieją między ekologią naturalną, czyli poszanowaniem przyrody, a ekologią ludzką. Doświadczenie pokazuje, że każda postawa braku poszanowania środowiska szkodzi współżyciu ludzkiemu i odwrotnie. Coraz wyraźniej jawi się nierozerwalny związek między pokojem ze światem stworzonym i pokojem pomiędzy ludźmi. Jeden i drugi zakładają pokój z Bogiem. Wiersz Modlitwa świętego Franciszka, znany jako hymn do brata Słońca, stanowi wspaniały przykład, zawsze aktualny, tej wielokształtnej ekologii pokoju. Jak ścisły jest związek pomiędzy jedną a drugą ekologią, pomaga nam zrozumieć narastający z każdym dniem problem zaopatrzenia w energię. W tych latach nowe kraje rozwinęły dynamicznie produkcję przemysłową, zwiększając zapotrzebowanie na energię. To powoduje wyścig dla jej istniejących źródeł, nie do porównania z sytuacją w przeszłości. Jednocześnie w różnych regionach świata wciąż panuje wielkie zacofanie, a rozwój jest praktycznie zahamowany, między innymi z powodu wzrostu cen energii. Co stanie się z tymi społecznościami? Jaki typ rozwoju, czy też niedorozwoju, zostanie im narzucony z powodu braku zasobów energii? Jakie niesprawiedliwości i antagonizmy spowoduje wyścig do źródeł energii? Jak zachowają się ci, którzy są wyłączeni z tego wyścigu? Są to pytania, które ukazują, że brak szacunku dla natury jest związany z koniecznością kształtowania takich relacji pomiędzy ludźmi i narodami, by pozwoliły szanować godność osoby i zaspokajać jej prawdziwe potrzeby. Niszczenie środowiska, korzystanie z niego w sposób niewłaściwy lub egoistyczny i zagarnianie przemocą dóbr naturalnych ziemi rodzą rozdarcia, konflikty i wojny. Właśnie dlatego, że są owocem nieludzkiego pojmowania rozwoju. Rozwój bowiem, który ograniczałby się tylko do aspektu techniczno-ekonomicznego, z pominięciem wymiaru moralno-religijnego, nie byłby ludzkim rozwojem integralnym i, jako jednostronny, prowadziłby do rozkwitu niszczących możliwości człowieka. Kiedy bowiem Bóg umieścił na ziemi ludzi, aby się rozmnażali i czynili ją sobie poddaną, kiedy przyodział ich w moc podobną do swojej, nakazując zarazem, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go, wówczas obdarzył ich pierwotną wolnością i odpowiedzialnością. W przyszłości, która się przed nimi otwarła, ludzie weszli więc z wielorakimi zadaniami, a w tym otrzymanym w chwili stworzenia zadaniu, które jest wpisane w samą istotę człowieka, zawiera się nadzieja, że jest ono możliwe do wypełnienia. Możliwe do wypełnienia dokładnie w takiej mierze, w jakiej człowiek pozostaje wierny swojej stworzonej istocie, stara się ją w wolności rozwinąć i jest z nią z pełną odpowiedzialnością zgodny. Wszystko to jest oczywiście niedoskonałe. Z powodu skłonności do upadku obecnej w społeczeństwie, w osobie, w całym kosmosie, wobec wpisanych w naturę praw takich jak żądza władzy, agresja, nienawiść, którą pospolitość i podłość żywi wobec wszystkiego, co szlachetniejsze. Ta skłonność do upadku sprawia, że wszystkie ludzkie wysiłki wydają się zawsze dwuznaczne i ostatecznie daremne. Daremność ta jednak nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności za kształtowanie świata i społeczeństwa. Odpowiedzialność zawiera w sobie nadzieję, która płynie pod prąd daremności. Thank you. warunkach potęgujących się ekologicznych zagrożeń znajdujemy się wobec alternatyw dalszej dewastacji środowiska przyrodniczego albo rozwoju opartego o jak najpełniejsze rozumienie i respektowanie praw przyrody oraz związku kultury i natury. Chodzi tu o zbieżność niszy kulturowej człowieka z niszą przyrodniczą i zależności adaptacyjne wiążące społeczeństwo, pracę, naukę, technikę i gospodarkę. Kryzys globalny ludzkiego środowiska budzący lęk o przyszłość jest przede wszystkim kryzysem człowieka, kultury i cywilizacji, które to wymiary kryzysu wiążą się z zakwestionowaniem fundamentu europejskiej kultury, mianowicie chrześcijaństwa, jego wartości moralnych, rozumienia dobra, godności człowieka, źródeł sensu życia, racji istnienia, a także nadziei i odpowiedzialności. W cywilizacji chrześcijańskiej, opartej na Piśmie Świętym, mówiącym o Bogu jako władcy świata, ludzie byli przekonani o swoim boskim pochodzeniu i podobieństwie do Stwórcy. Przekonanie to zapewniało życiu ludzkiemu niezbywalną godność, chroniło przyrodę i służyło dobru człowieka. Religia nadawała życiu i porządkowi moralnemu sens, zaś poczucie jedności z Bogiem znajdowało swój wyraz w jedności ze światem, który jest jego dziełem. Ludzie widzieli Boga we wszystkim, a ich zakorzenienie w religii rzutowało porządek w sferę ludzkiego doświadczenia. W przeciwieństwie do nowoczesności, w której homocentrycznej kulturze odnotowuje się brak centralnych, trwałych zasad, to jest punktów odniesienia, a wzory myślenia i wartościowania szybko ulegają zmianom, tradycyjne społeczeństwo mijało orientacje aksjologiczne, mianowicie normy i ideały, pojęcie prawdy i dobra oraz poczucie silnego sensu i więzi uzasadnione aktem wiary w absolut. Dawna kultura miała swoją osnowę w osadzeniu w tradycji, w absolutności wartości i w człowieku, osobie, podmiocie. W warunkach religijnej jedności kultur, tworzącej spójny system społeczny, występowała zbieżność religii, zasad moralnych, życia społecznego i dzięki niej przenikały one do różnych dziedzin, mianowicie do polityki, do gospodarki, do wychowania, do kultury i czasu wolnego oraz tworzyły ład społeczny. Natomiast w czasach nowożytnych, wskutek skrajnego racjonalizmu Kartezjusza w XVII stuleciu nastąpiło zerwanie naturalnej więzi między ludzkim poznaniem a światem i powstał przedział między światem ludzkim i światem materialnym, to jest dualizm, a także nastąpiła subiektywizacja poznania ludzkiego, której konsekwencją było przekonanie, że człowiek nie poznaje prawdy o rzeczach, lecz ją tworzy i że nie jest ważna prawdziwość myśli, lecz sam fakt jej pojawienia się w świadomości. Dalej szedł naukowy racjonalizm, nazywany scjentyzmem, koncentrujący się na poznaniu świata materialnego i na uznaniu nauk przyrodniczych, badających aspekty ilościowe, jak i stanowiących podstawę przekształcania zastanego świata, angażowania rozumu w tworzenie nowych narzędzi, co zrodziło racjonalność technicystyczną i spowodowało przyporządkowanie nauki technice oraz zacieśnienie horyzontów poznawczych człowieka. W krajach rozwiniętych dominuje mentalność naukowo-techniczna, pozbawiona refleksji nad sensem życia i przyszłością oraz podatna na manipulacje. Widzimy skutki różnych nurtów myślenia w ich społecznym i cywilizacyjnym wymiarze, które spowodowały duchową pustynię i uruchomiły moce zniszczenia środowiska człowieka. Niekontrolowany moralnie rozwój techniki przybliżył groźbę zagłady cywilizacji, a nauka, stworzona poza sensem i celami ludzkiej działalności, kieruje się głównie tym, co użyteczne, a także pomija rosnące zagrożenia. Tymczasem widoczny zamęt wzmaga pragnienie ładu i sensu oraz źródeł nadziei, jak i hierarchii wartości tkwiących w tradycji religijnej duchowości. Rozwój nowożytnej, postagrarnej cywilizacji, zwłaszcza w dziedzinie technicznej, zmieniającej warunki bytowania człowieka z jej jednostronnością perspektywy materialnej i konsumpcyjnej, spowodował zniszczenia w środowisku przyrodniczym zagrażające przetrwaniu życia. Cywilizację tę, nazywaną naukowo-techniczną, przemysłową i konsumpcyjną, cechuje urbanizacja, wysoki poziom rozwoju nauki, techniki, przemysłu oraz wydajne, oparte na chemii, rolnictwo, rozwój usług i zaspokajanie rozdmuchanych przez reklamę potrzeb konsumpcyjnych. Nowoczesność jest konstytuowana przez naukową technologię, masowe zużycie energii, szybką komunikację, transport, specjalizację pracy, duże nakłady kapitału, koncentrację decyzji i wzrost dobrobytu. Obraz rzeczywistości, kreowany przez środki masowego przekazu i reklamę, tworzy mentalność zorientowaną na rzeczy, pragmatyczne podejście urzeczywiające człowieka, który orientuje się na mieć, a więc na konsumpcję, na dobrobyt oraz wyłącznie na teraźniejszość. Współczesny człowiek ulega groźnym formom alienacji, ma poczucie bezsensu, które jest skutkiem negacji ostatecznego źródła życia. Brak refleksji metafizycznej i powierzchowność myślenia, rezygnacja z posługiwania się rozumem, całkowita dowolność myślenia, wartościowania i zachowań, a więc bezrozumność, prowadzą do rozkładu i duchowego barbarzyństwa. Wszechobecność płaszczyzn kryzysu jest faktem i znajdujemy się wobec zagrożenia globalną katastrofą cywilizacyjną. Jedną z tych płaszczyzn jest kryzys środowiska powiązany z ogólniejszym, globalnym kryzysem politycznym, ekonomicznym, kulturowym, moralnym, kryzysem rodziny, społeczeństwa, sztuki i religii, a przede wszystkim z kryzysem tożsamości, antropologii, czyli rozumienia natury człowieka. Z kryzysem wartości społeczeństwa tradycyjnego wiąże się spór między dziedzictwem przeszłości a nowoczesnością, a także postnowoczesnością, który dotyczy celu życia i źródeł sensu oraz utraty perspektywy, korzeni, a jego konsekwencją jest ucieczka od rzeczywistości, odpowiedzialności i wolności, życie bezkierunkowe, które nazywa się nicostradą, dominacja masowej kultury i konsumpcja rzeczy, wrażeń i czasu. Tak na przykład zakwestionowano podstawową wizję świata tworzoną w średniowieczu, opartą na teocentryzmie, to znaczy wiecznych źródłach religijnych, ale także wizję oświeceniową, obejmującą radykalny antropocentryzm, wiarę w postęp, skrajny racjonalizm i przekonanie, że możliwości człowieka nie mają granic. Postępująca od drugiej połowy XVIII wieku autonomizacja wartości społecznych od wartości transcendentnych i przeniesienie boskiej sakry na rzeczywistość ludzką sprowadziło pustkę egzystencjalną i dekadenckie procesy niszczące kulturę. Trafnie zatem zauważa siostra profesor Zofia Zdybicka, cytuję: proces myślowy, który doprowadził do wyzwolenia rozumu ludzkiego od metafizyki i religii, doprowadził do utraty rozumu, doprowadził do zapomnienia Boga, do śmierci Boga, to znaczy jego nieobecności w kulturze, a w konsekwencji do śmierci człowieka. Homo sapiens, pisze ona, staje się rzeczywistością homo demens, co usprawiedliwia mówienie obecnie o postczłowieku. Ulegając pokusie, będziecie jako bogowie, człowiek najpierw uznał się za twórcę prawdy, by ostatecznie dojść do przekonania, że nie ma prawdy i nie ma żadnych zasad moralnych. Nie ma bowiem natury człowieka, jest nicość, pustka, a w niej nic nie jest pewne, wszystko jest względne. W perspektywie nihilizmu żadne busole nie mają sensu. W poznawczej perspektywie chrześcijańskiej antropologii ilustracją utraty rozumu jest grzech ekologiczny, który najpierw spełnia się w sercu człowieka, zanim zaatakuje jego świat duchowy i moralny, a w końcu także świat fizyczny. Korzeniem grzechu przeciw światu jest grzech przeciw życiu, przeciw małżeństwu i przeciw rodzinie. Jest to także grzech przeciw ludzkości. W świetle prawdy o stworzeniu grzech ekologiczny, będący zdradą rozumnego ładu nadanego stworzeniu przez Stwórcę, jest w najgłębszym swym znaczeniu wyrazem pogardy dla Stwórcy. Człowiek bowiem, według Jean Dorsta, niszczy to, czym pogardza. Jest bowiem odrzuceniem jego daru, buntem przeciw jego woli, odrzuceniem posłannictwa wyznaczonego człowiekowi w świecie. Jest także przywłaszczeniem sobie przez człowieka boskich prerogatyw wobec stworzeń i aroganckim przypisywaniem sobie władzy, arbitralnego decydowania o przeznaczeniu wszystkich dóbr natury. U źródła takich irracjonalnych pomysłów tkwi zwykle szatańska pokusa panowania nad całą rzeczywistością stworzoną na podobieństwo bóstwa, lecz bez poddania się Bogu, a nawet wbrew Bogu. Grzech ekologiczny wynika z rozpaczliwego przekonania, że świat nie ma swojej przyszłości i że należy zeń wyrabować wszystko, co się da, zanim się nie zapadnie w nicość. Grzech ekologiczny polega na biernej i bezwładnej kontynuacji historii grzechu, degradacji bytu i zniewolenia człowieka, na odrzuceniu ofiarowanej łaski, odrzuceniu wezwania do nawrócenia serca i odnowy całego myślenia. To pisze ksiądz profesor Jerzy Bajda. Można też powiedzieć, że sekularyzacja zachodniej kultury wespół z zanikiem dziedzictwa religijnego, określającego sens oraz tworzącego system etyczno-kulturowy wraz z jego regułami i kryteriami, dzięki którym można rozróżnić dobro i zło, uruchomiły horror nowoczesności, to jest nihilizm, permisywizm i eksterminację ludzi i przyrody. Bezkrytyczne niszczenie dziedzictwa kształtującego człowieka, jego spostrzeganie świata, wartości, poglądy i zachowania oraz podejmowane próby zastąpienia naszej duchowej ojczyzny przyszłością, która jest, jak to słusznie zauważył Jean Lacroix, jedyną transcendencją ludzi pozbawionych Boga, ukazuje korzenie i mechanizmy toczącego nas zła. Analiza historyczna i antropologia kulturowa dowodzi bowiem, że człowiek bez religii nie byłby już człowiekiem. Jej kryzys redukuje bowiem duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, osłabia siły moralne ludzi i powoduje brak sprzeciwu wobec zła. Powoduje też uwolnienie porządku społecznego od moralnej istotności, likwidując tym samym etyczne relacje między ludźmi i między człowiekiem i środowiskiem. Zaś integralna koncepcja człowieka, ułatwiająca jego rozumienie, powinna uwzględniać zarówno wiedzę filozoficzną, historyczną, teologiczną, a także z zakresu nauk o człowieku i społeczeństwie, a także wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W świetle tej wiedzy rysuje się całościowy obraz problemów ludzi i warunków, w jakich oni żyją, oraz ich perspektyw w przyszłości. Obraz ten jest przeciwieństwem ujęć cząstkowych, specjalistycznych, nieposiadających sprawczych mocy naprawy sytuacji. Chodzi tu zatem o taki typ kompetencji, który zapewnia osiągnięcie pewnych standardów kultury umysłowej i moralnej. Na tej bazie możliwa jest personalistyczna kultura podmiotów etycznych, harmonii ducha i ciała, człowieka i jego środowiska, solidarności, miłości społecznej, sprzeciwu wobec zła generowanego przez oligarchiczny system społeczny i ekonomiczny. Chodzi tu o taki typ kultury, w której ludzie, przezwyciężając swoje słabości i egoizm, przez ciągłą pracę nad sobą, ofiarność, wyrzeczenie i otwarcie się na innych w poczuciu miłości, braterstwa oraz odpowiedzialności. Tym zaś, co stanowi różnicę między człowiekiem a innymi istotami, jest religia i kultura, a w jej w obrębie nauka. One stanowią o tożsamości ludzi oraz ciągłości ich istnienia, a zatem są ich główną sprawą. Dawne kultury oraz obecne w nich wierzenia, zwyczaje kształtowały szacunek do przyrody. Miały one moc wiążącą myślenie, oceny i działania i dlatego święte gaje ojczyste były traktowane z należną czcią. Źródła ludzkiej odpowiedzialności tkwią zatem w metafizyce i głębokich celach duchowych, a przyszłość człowieka i świata jest w cywilizacji ducha, odpowiedzialności i miłości oraz poszukiwaniu prawdy o sensie życia i nadziei. Przetrwanie zaś ludzi zależy od tych, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie i swoich interesach, ale o wszystkich pozostałych. Studia nad edukacją i świadomością ekologiczną wykazują, że powinny one służyć przetrwaniu i rozwojowi duchowemu. Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach demiurgiem cywilizacji naukowo-technicznej i konsumpcyjnej, dławiącej świat wartości duchowych, powinno wpływać na zmianę w umysłach, postrzeganiu świata, systemach wartości i stylu życia ludzi. Ochrona zatem środowiska rysuje się jako moralny obowiązek człowieka. Tymczasem odnotowujemy ignorancję tak co do rozumienia istoty środowiska jako struktury i procesu podtrzymywania życia, jak i arogancję w relacjach z nim. Z szansę przetrwania tworzy edukacja ekologiczna swoista szkoła cywilizacyjnego przeżycia, tworząca zbiorową świadomość, która stanowi krok ku wspólnie podzielanej przez wszystkich jedności widzenia i rozumienia kryzysowego doświadczenia dzięki wieloaspektowości obrazu zaistniałej sytuacji i jej konsekwencji. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Bóg zapłać, były to porady ekologa. W Radiu Maria gościliśmy pana doktora Leszka Kożuchowskiego.